oglądać o godzinie 4:19. Na zachód poczekamy do godziny 20:15 i to pozwala nam się cieszyć tym dniem aż przez 16 godzin i 30 minut. I drodzy Państwo, ostatnia ważna informacja dzisiaj. Powiemy o tym, że w Kościele Katolickim 3 czerwca przypada wspomnienie święci Karol Lwanga, także towarzysze, męczennicy i święta Klotylda. To tak wygląda z perspektywy 3 czerwca. My za moment porozmawiamy z Aleksandrą Fedorską, a później z redaktorem Markiem Budziszem. To w pierwszej godzinie poranka wnet. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, czyli gospodarz studia Szanghaj, pojawi się, ale nie o 7:45, a o 8:45. O 8:10 porozmawiamy z Łukaszem Kmitą, z posłem Prawa i Sprawiedliwości z Krakowa, a także, drodzy Państwo, o godzinie 8:30 dr Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute, pojawi się w studio Radia Wnet. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy poranek, ale rozpoczynamy muzycznie. Ma nam pod numerem pierwszym Jesteś albo Po to jesteś na świecie. 7:18 na zegarach, drodzy Państwo. I tak jak zapowiadaliśmy, mamy połączenie z pierwszym gościem, a jest nim Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debata. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i zaczniemy od relacji niemiecko-rosyjskich, bowiem w Rosji przebywa były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Może najpierw w kilku słowach powiedzmy, czy to jest prywatna wizyta byłego kanclerza, czy może jeszcze coś więcej się za nią kryje, jak ona jest też komentowana przez niemieckie media.
Z pewnością no, osoba Gerharda Schrödera jest co prawda, Gerhard jest co prawda wiadomo politycznym emerytem. Jest to człowiek po 80. Trudno jednak mówić o osobie prywatnej. Bo myślę, że kanclerz i też z jego historią, no bo po jego czynnym rządzeniu Niemcami przeszedł przecież na stronę rosyjską i stał się tam wielkim, no bo faktycznie zajmował bardzo wysokie stanowiska, menadżerem. Więc jeśli taka osoba pokazuje się teraz w Moskwie, został widziany w hotelu Kempiński, trudno mówić o jakiejś wizycie na przykład u kolegi, prawda? Myślę, że Gerhard Schröder nie występuje prywatnie, on występuje zawsze gdzieś na jakiejś oficjalnej misji i jeśli udało się mediom go w takim publicznym miejscu, bo ten hotel jest także miejscem publicznym, to znaczy, że Gerhard Schröder wcale nie ukrywał swojej wizyty.
No właśnie, więc jest to jeszcze teraz warto jawne. Dodać, że mamy to rosyjskie forum gospodarcze tak. I prawda, i tutaj chyba my pod tym kątem powinniśmy najbardziej się skupiać, czyli na tych relacjach gospodarczych i tutaj, jeżeli chodzi o perspektywę polską, na ich ewentualnym odnowieniu, chociaż część tutaj może takich pojawia się też uszczypliwych komentarzy, że i tak te relacje gospodarcze cały czas trwają, tylko prawda, przez jakieś pośrednie rzeczy. My też o tym rozmawiałyśmy wielokrotnie. No ale czy właśnie obecność też na tym rosyjskim forum gospodarczym może pomóc albo pomaga Władimirowi Putinowi pokazać światu, że no on jednak nie jest całkowicie izolowany, a nawet, że ma relacje z jednym z wciąż no, najsilniejszych państw europejskich.
Tak, z pewnością. I tu jest właśnie ważne, że Gerhard Schröder czy też inne osoby, przedstawiciele na przykład niemieckiej gospodarki, nie wstydzą się już Rosji. Tak, to nie jest wstyd, żeby w tej Rosji być, żeby w Rosji działać. Jeszcze do niedawna oni to co prawda robili. Dochodziło także do tajnych spotkań niemieckich przedstawicieli. Niemieckie firmy nadal funkcjonowały w Rosji, ale na zewnątrz się tego wstydziły. Teraz widocznie nie jest to już potrzebne, więc Gerhard Schröder może swobodnie być fotografowany w samej Rosji. Przedstawiciele na przykład tutaj niemieckich stowarzyszeń gospodarczych będą obecni już oficjalnie. Już oficjalnie w Rosji.
I chyba też politycy AfD, przepraszam, że ci Olu wejdę w słowa, ale też chyba oni mają uczestniczyć w tym forum.
Tak, lecz oni mi się, tu jest ich status jest inny, bo oni wcześniej także oficjalnie popierali tą politykę. Więc tu jakby ten poziom wstydu wcześniej nie był aż tak wysoko postawiony. Tam już wcześniej maski opadły. Teraz opadają także te maski pozorowanego wstydu przez ostatnie 4 lata. Niemiecka gospodarka w bardzo trudnej sytuacji, chodzi tu szczególnie o przemysł, potrzebuje nowych rynków zbytu. W Ameryce już im coraz gorzej wychodzi. China po drugim szoku chińskim tak zwanym nie potrzebuje już niemieckich maszyn, bo same Chiny budują te maszyny lepiej. Mercosur się nie udał, bo eksport do Ameryki Południowej nie wzrósł. Nie ma tu żadnych informacji, żeby nagle wybuchł tam jakiś boom. Eksport do Polski i krajów naszego regionu na razie jeszcze wygląda dobrze. Więc cała nadzieja w Rosji. Ja już miałam takie sygnały właśnie z przemysłu już jakieś 2 lata temu. Właściwie każdy wywiad w tym momencie, jak przestaje się nagrywać, mowa była o tym, jak najszybciej wrócić na rosyjskie rynki. Niemiecki przemysł, niemiecka produkcja tęskni. Tęskni za czasami, gdzie można było wszystko, ale to wszystko opylić w tej Rosji. Rosja nigdy nie była wybredna, co chodzi o jakość. W Rosji Niemcy nie mieli wiele konkurencji. Teraz obawiają się, że jak nadejdzie ten powrót z powrotem tak szeroko, nie już w ten wstydliwy sposób, tylko tak szerzej, oficjalnie, to będą się także tam musieli zmierzyć z Chińczykami, bo w międzyczasie to właśnie Chińczycy zajęli często miejsca, gdzie wcześniej byli Niemcy. Takim dobrym przykładem namacalnym to są urządzenia technologii medycznych. To jest wielki rynek. Czy to możemy zacząć od rentgenów po inne na przykład rzeczy, które są w medycynie technicznie po prostu potrzebne. Tu Niemcy niegdyś były bardzo silne w Rosji. Po ich jakby tym takim wstydliwym postawieniu się w cień, tam na ten rynek weszli szeroko Chińczycy.
To ja tutaj, Olu, wejdę w słowo i tylko dodam, bo tu też chyba warto podkreślić obecnie te pozycje Chin, jako być może już zupełnie takiego lidera. Prezydent Donald Trump miał telefonować z prośbą do Xi Jinpinga, co kiedyś jeszcze byłoby chyba niewyobrażalne, z taką prośbą, aby ten pomógł mu w zakończeniu wojny na Ukrainie, bo uznał, że jednak to właśnie Chiny mają chyba większy lewar, albo ta sytuacja pokazuje, że to Chiny mają większe przełożenie na Władimira Putina niż Stany Zjednoczone. I już proszę, kontynuuj.
Tak, to jest bardzo ciekawe, tak, że nagle świat zachodni prosi Chiny. Tak, to jest faktycznie całkowita zmiana perspektywy. Ja myślę, że Niemcy poproszą Putina, aby ograniczył teraz Chińczyków i żeby Niemcy mogli z powrotem powrócić do tej swojej dawnej pozycji. Czy to się uda? Czy to będzie możliwe? Nie wiadomo, ale Niemcy chcą z powrotem właśnie o tą pozycję powalczyć. Oni się czują tradycyjnie silni w stosunku, właśnie w kontakcie z Rosjanami. To jest co prawda ciut absurdalne i nie jest to rzeczywistością, ale Niemcy zawsze mają poczucie jakiejś takiej wyższości w stosunku do Rosjan, że im się tam uda więcej wypertraktować, czy to nie jest zgodne z doświadczeniami realnymi, ale Niemcy mają takie poczucie. Więc tu w następnym czasie z pewnością zobaczymy wiele podróży biznesowych do Rosji. Rosji, z pewnością jeszcze wiele spotkań przed nami. Zobaczymy, co te wszystkie spotkania przyniosą. Interesująca w tej całej konstelacji jest taka postać, o której się teraz mówi w związku z tym spotkaniem właśnie teraz w Sankt Petersburgu z tym kongresem ekonomicznym. To jest Stefan Dürr. To jest bardzo, bardzo ciekawy, już w międzyczasie ciut wiekowy Niemiec, który jest, można powiedzieć, takim oligarchą rolniczym w Rosji. To jest bardzo, bardzo ciekawe. On doradzał między innymi także Putinowi, w jaki sposób należy postawić tą gospodarkę rolną po prostu w Rosji na nogi. To właśnie po inwazji na Ukrainę on był tą postacią, która doradzała i wpłynęła na to, że Rosjanie te sankcje przeżyli. No bo przeżyli.
No tak, nie
byli
da się
w stanie,
ukryć.
Tak, więc tu udział właśnie także takich niemieckich doradców, niemieckie doświadczenie było bardzo ważne i takich Stefanów Dürr w pojedynczych branżach jest bardzo wielu.
Zapewne tak jest. To jeszcze, Olu, na zakończenie rozmowy kilka słów na temat relacji gospodarczych między Polską a Niemcami, bo powstaje ten Polski Klub Biznesu, tak, przy ambasadzie, o ile tutaj nie pomyliłam. To w kilku słowach podsumuj, proszę, jak to na ten moment wygląda.
On już powstał. To dla osób, które się zajmują relacjami polsko-niemieckimi, było co nieco niespodzianką. 28 maja ten założenie i inauguracja tego polskiego klubu biznesowego przy ambasadzie w Berlinie przez ministra Andrzeja Domańskiego zostało ogłoszone. To jest zaskakujące posunięcie. Po pierwsze, że dzieje się to tak w niespodziewany sposób, a po drugie, że bardzo mało o tym nowym ciele gospodarczym wiemy. Co nieco wiemy, kto należy do zarządu, wiemy, że na przykład dużą rolę odgrywa tam szef koncernu paliwowego Unimot. Powoli wyciekają też pojedyncze nazwiska, jednak mało wiemy o tych wszystkich firmach i jak one się tam znalazły. Ponieważ nie było w Polsce otwartej dyskusji na ten temat, że polska gospodarka się organizuje, aby być silniejszym na rynku niemieckim, bo taki jest cel tego klubu. Ale jak widać, i obserwuję to ze zmartwieniem, że chyba stworzono klub ekskluzywny. Ekskluzywny to znaczy może osób przychylnych w różnych sprawach, prawda? I tu w takim klubie zamkniętym będzie możliwość wsparcia działalności na niemieckim rynku. Ale drodzy Państwo, co jest z resztą gospodarki, która też by chciała czerpać z tego korzyści? Ona na razie została poza tym klubem. Ja pozwoliłam sobie na taką inicjatywę, że no, piszę szeroko, mówię o tym nowym polskim klubie biznesu i także ja, że my w ramach naszej agencji prasowej także teraz aplikujemy do tego polskiego klubu biznesu przy ambasadzie polskiej w Berlinie, bo także chcielibyśmy się poszerzyć biznesowo. Myślę, że zapraszam także inne polskie zakłady i przedsiębiorstwa, aby również aplikować się do tego klubu. Oczywiście, że taka działalność za pomocą ambasady, ze środkami, z możliwościami, które polska dyplomacja w Niemczech ma, generalnie taka inicjatywa jest bardzo ważna i bardzo chlubna.
I
To
potrzebna.
należy robić i potrzebna, oczywiście, tylko potrzebna wszystkim.
To prawda i będziemy do tego tematu, Olu, wracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksandra Fedorska, Naczelna Radio Debaty, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję, dobrego dnia i powiedz proszę, czy w Poznaniu też jest, czy zapowiada się dzisiaj taka piękna pogoda, taki piękny dzień?
Będziemy mieli ciepły dzień. Widziałam jednak na prognozach, że może wieczorem padać.
A ten deszcz jest bardzo potrzebny, bo
Tak, szczególnie nam, w suchej Wielkopolsce, chyba w całej Polsce.
chyba już w całej Polsce, bo mamy ogromną, ogromną suszę. Bardzo serdecznie, Olu, dziękuję, dobrego dnia i pozdrawiamy.
Nawzajem dziękuję serdecznie, pa.
Tak, drodzy Państwo, i myślałam, że teraz czas na muzykę, ale widzę, że mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest z nami pan redaktor Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, do spraw Rosji, autor wielu publikacji, książek, także związany ze Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy o wydatkach na polskie zbrojenia, ale szczególnie właśnie o tej pożyczce Safe, pan podkreślał, że cała nasza debata, dyskusja między politykami skupia się tak naprawdę na sprawach drugo, a nawet chyba wtedy nazwał pan te pięciorzędnych i wykorzystują to bardzo mocno no, do takich rozgrywek politycznych, a powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czego konkretnie potrzebuje polskie wojsko i jak dzisiaj powinniśmy wzmacniać naszą armię, no aby ona odstraszała Rosję. Mamy teraz już to jakby pierwszą z Safe, które wydajemy, ogłoszone pierwsze przetargi, to jakby pan ocenił te ruchy? Czy to są, czy to jest, czy to idzie w dobrym kierunku? Czy kupujemy to, czego faktycznie potrzebuje polskie wojsko? Czy jednak tutaj też potrzeba jest jakiejś korekty?
Aby odpowiedzieć na Pani pytanie, najpierw trzeba postawić inne, a mianowicie jak zmienia się współczesna wojna, jak ona wygląda i według jakich reguł jest prowadzona na Ukrainie. Czy w związku z tym przygotowujemy się do tej wojny, w której, nie daj Boże, ale możemy być zmuszeni toczyć? I w moim odczuciu, tak jak czytałem kontrakty i to, co te kontrakty obejmują w ramach tych pierwszych transz SAFE, ja uważam, że no niestety ta odpowiedź musi być odpowiedzią negatywną. To znaczy, w moim odczuciu w niedostatecznym stopniu uwzględniamy to, jak ta wojna się zmieniła, przy użyciu jakich środków walki ona jest prowadzona. Więc w tym sensie kupujemy uzbrojenie i sprzęt, który jest potrzebny siłom zbrojnym, ale wydaje się, że kładziemy nacisk na te zdolności, które będą się mniej liczyły we współczesnym czy w jakimś przyszłym konflikcie. I to jest w gruncie rzeczy pytanie filozoficznej natury, bo niektórzy mówią, że jeżeli w ogóle wybuchnie wojna z Federacją Rosyjską, to ona nie będzie miała takiego przebiegu i nie będzie tak toczona jak na Ukrainie. To będzie w gruncie rzeczy inny konflikt i w tym sensie nasze przygotowania trzeba też inaczej traktować. Ja jestem zwolennikiem poglądu, że ona może nie będzie identyczna, ale ona będzie toczona na podobnych warunkach, więc tu jest pewien spór, który trudno rozstrzygnąć. Natomiast warto zwrócić uwagę na inny element, a mianowicie na to, że dzisiaj mamy do czynienia ze słabnięciem odstraszania Federacji Rosyjskiej. Odstraszanie jest działaniem, którego celem jest utrzymanie pokoju. W związku z tym należy mówić, co zrobić, ażeby wojny nie było, a nie jak się przygotować do wojny, bo wojna nie jest nieuchronna. Jeżeli z tej perspektywy na to spojrzymy, no to widzimy, że Rosja używa tych współczesnych systemów po to, żeby eskalować napięcie. Czy to wobec Rumunii, czy to wobec państw bałtyckich. W Polsce też mieliśmy podobne zjawiska. Więc nawet jeśli nie mówimy o perspektywie wojny, a mówimy o perspektywie odstraszania, no to też musimy być w stanie przeciwstawić Rosji te środki, które wzmocnią, zwłaszcza w tych dolnych partiach czy szczeblach drabiny eskalacyjnej, nasze odstraszanie. I tu znów odpowiedź jest negatywna. Te zakupy, które poczyniliśmy i mamy zamiar poczynić, one nie są niepotrzebne. One są niewystarczające, żeby mówić o odstraszaniu Federacji Rosyjskiej, która ma skłonność do zwiększania presji poniżej progu wojny konwencjonalnej.
A z czego to wynika? To jest tak, że nie ma świadomości tego, że potrzebujemy więcej, że po prostu no, musimy operować w takiej przestrzeni, bo inaczej się nie da. Tutaj jest bardziej jakby wina tego, że no, ta sytuacja w tym momencie jest, jaka jest i nie reagujemy wystarczająco szybko, bardziej leży po stronie decydentów tego, że to nie ma tej świadomości jakby tego zagrożenia, czy raczej po prostu no, tak. Czasem są takie mechanizmy i trzeba się do nich dostosować. Po prostu nie mamy odpowiednich narzędzi, odpowiednich zasobów i tyle.
Wydaje mi się, że tu głównym powodem takiej postawy, ona nie jest zresztą, ona nie charakteryzuje jedynie polskich sił zbrojnych, bo w Niemczech trwają również podobne dyskusje. Niemcy nie zadłużają się za pośrednictwem SAFE-u, oni się zadłużają bezpośrednio, budżet zaciąga dług po to, żeby finansować zbrojenia. Tam też trwają podobne dyskusje. W moim odczuciu źródłem takiej polityki zakupu sprzętu jest przekonanie, iż jeżeli załamałoby się odstraszanie, to wojna NATO z Federacją Rosyjską będzie toczona według pewnego zaplanowanego scenariusza. To znaczy NATO, mając przewagę w powietrzu, w zakresie lotnictwa, zdobędzie dominację i kontrolę przestrzeni powietrznej. To umożliwi z kolei koncentrację sił i manewr przy użyciu sił pancernych i zmechanizowanych. I w tym sensie to będzie wojna toczona na naszych warunkach, mówiąc oczywiście w pewnym uproszczeniu. I te przesłanki, o których tu wspomniałem, są słuszne, bo w istocie NATO ma przewagę w powietrzu nad Federacją Rosyjską, chociaż oczywiście trwają dyskusje, czy tak zwane rosyjskie systemy antydostępowe okażą się bardziej czy mniej szczelne. Ale tu nie chodzi o rozłożenie akcentów, tylko tu chodzi w gruncie rzeczy o pytanie, na jakiego rodzaju konflikt Rosja może się zdecydować. Czy Rosja się zdecyduje na konflikt pełnoskalowy, otwartą, dużą agresję powyżej progu wojny kinetycznej, czy Rosja będzie bardziej eskalowała presję przy użyciu rozmaitego rodzaju środków asymetrycznych. Tak jak to dzisiaj obserwujemy, jak już powiedziałem, choćby w państwach bałtyckich. I jeżeli ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny, to nasze przygotowania moim zdaniem nie uwzględniają albo w zbyt słabym stopniu uwzględniają tego rodzaju okoliczność. I to jest oczywiście kwestia dyskusyjna i warto o tym rozmawiać, bo my jako podatnicy finansujemy przecież ten program i tu nie chodzi o pozyskanie jakiegokolwiek sprzętu, tylko chodzi o pozyskanie sprzętu i zdolności przede wszystkim, bo przecież sprzęt jest narzędziem, które odpowiada na najbardziej prawdopodobne zagrożenia.
No tak, jest to pożyczka, którą też będziemy my wszyscy spłacać przez następne lata. Pojawiały się takie głosy, że trochę też w kontekście SAFE, ale w ogóle jakby przyszłości Europy, że tutaj nie kalkuluje się, że być może ta Europa za 3 lata będzie też wyglądała inaczej, bo takie siły jak chociażby AfD w Niemczech, przedstawiciele politycy AfD teraz przebywają w Rosji, tam będzie to duże forum gospodarcze, przebywa także były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Czy to ma duże znaczenie, czy faktycznie te relacje rosyjsko-niemieckie my już kalkulujemy i powinniśmy spodziewać się, że one po prostu zaraz wrócą w jakiejś formie do tego, co było przed rosyjską inwazją na Ukrainę?
Czy my z pewnością nie powinniśmy zakładać jakiegoś fatalizmu? To znaczy, że jesteśmy skazani na rozwój wydarzeń, który jest dla nas niepożądany. No, po to mamy klasę polityczną i po to mamy instytucje państwowe, żeby starać się wpłynąć na bieg wydarzeń. Również, bo to jest normalny element polityki, również na bieg wydarzeń w naszym systemie sojuszniczym, czyli to, w którą stronę rozwinie się sytuacja wewnętrzna, chociażby w takim państwie jak Republika Federalna, która jest naszym istotnym sojusznikiem, niezależnie od stanu wzajemnych relacji. No i tutaj z grubsza rzecz biorąc, można powiedzieć, że w Niemczech ścierają się cały czas pewne dwie linie dotyczące polityki strategicznej czy polityki zagranicznej. Jedna linia, którą ja bym umownie nazwał linią Bismarcka, ale oczywiście kanclerz Schröder, również była kanclerz Merkel, są zwolennikami tego rodzaju rozumowania. To jest linia, która w największym skrócie mówiąc zakłada porozumienie między Niemcami a Rosją, niewykluczone, że kosztem interesów państw Europy Środkowej. No, kwestia gazociągu Nord Stream 1 i 2 jest tego najlepszym przykładem. To jest linia obecna w niemieckiej polityce przynajmniej od czasów właśnie kanclerza Bismarcka, a nieco bardziej współcześnie od Ostpolitik SPD, czyli od kanclerstwa Willy Brandta. I ta linia jest obecna nie tylko w AfD, ona jest również nadal dość silna w SPD, w niemieckich kręgach biznesowych i w samej Hadecji. Kanclerz Merz, którego pozycja jest słaba, bo on jest najmniej popularnym kanclerzem od lat, jest nawet mniej popularnym niż jego poprzednik Scholz, co wydawałoby się mało prawdopodobne, ale Merzowi udało się osiągnąć taki efekt. Jest zwolennikiem nieco innego podejścia, znaczy podejścia konsolidacji Zachodu w pewnym scenariuszu rywalizacyjnym wobec Federacji Rosyjskiej. To nie zakłada ta linia równoprawnego partnerstwa, a przynajmniej na razie nie zakłada, między Polską a Niemcami federalnymi, ale to nie jest linia porozumienia z Rosją. To już jest dla nas ważne i nie powinno być dla nas obojętne, czy w Niemczech rządzą politycy, którzy chcą się dogadywać z Rosją naszym kosztem, czy raczej myślą o zupełnie innej postawie. Natomiast ta debata nie jest jeszcze przesądzona. We wrześniu są wybory landowe. W dwóch landach, w Saksonii Anhalt i w Saksonii, dość wyraźną przewagę mają AfD. W Saksonii Anhalt istnieje ryzyko, że AfD będzie miało samodzielne rządy. No i to już w sposób gruntowny przemodeluje niemiecką scenę polityczną, bo to jest państwo federacyjne, jak wiemy, tam kompetencje landów są całkiem niemałe i ten system federalny również zakłada uczestnictwo i zaangażowanie rządów landowych. W związku z tym samo wejście do tej puli AfD może wywołać duże zmiany. Dla nas wniosek, ja bym wyciągnął dwa wnioski tej sytuacji. Otóż po pierwsze, nie możemy traktować sytuacji w Niemczech jako pewnego konstans. Znaczy nie możemy powtarzać moim zdaniem bardzo nieroztropnych słów naszego ministra spraw zagranicznych, który w 2011 roku stwierdził, że bardziej boi się bezczynności Niemiec niżli zaangażowania. Bo to zaangażowanie Niemiec może mieć różne oblicza i może się okazać za jakiś czas, że wcale nie będzie to dla nas takie przyjemne i przyjazne. Więc trzeba to obserwować i trzeba starać się naszą politykę modyfikować w zależności od tego, jak się tam rozwija sytuacja. Ale po drugie, trzeba się również, bo jesteśmy już państwem dojrzałym i o odpowiednim statusie w Europie, starać wpłynąć na bieg wydarzeń w Niemczech. Tak jak Francuzi w ramach porozumień również między rządem w Paryżu a landami, czy porozumień lokalnych, wpływają, oddziaływują na sytuację niemiecką, no to tak samo trzeba starać się to robić, jeśli chodzi o relacje między Rzeczpospolitą a Niemcami. Zresztą podobnie jak Niemcy starają się wpłynąć na przebieg sytuacji w Polsce, co przecież nie jest tajemnicą, gdzie się sytuują niemieckie sympatie polityczne, jeśli chodzi o to, kto miałby Polską rządzić. Powinniśmy robić to samo, mądrze, w imię interesu państwowego.
To prawda i też może tutaj ważny jest wątek NGO-sów, które działają czy na terenie Polski, a są na przykład sponsorowane przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Ostatnio wyszła informacja dotycząca tego, że też działacze, którzy na granicy polsko-białoruskiej nagłaśniali kwestię ochrony tych granic, też jedna z tych fundacji była finansowana przez Niemcy i to się dzieje notorycznie, szczególnie jeżeli spojrzymy właśnie na zachodniopomorskie, na Szczecin, to też może jest element, którym powinien się zająć polski wywiad gospodarczy. Nie wiem, czy to się dzieje w wystarczającym stopniu.
Czy ja uważam, że to nie jest domena, którą się powinny zajmować służby specjalne. Różnica między Niemcami a Polską w moim odczuciu jest następująca. Otóż niemiecka klasa polityczna, niezależnie od orientacji w sprawach polityki wewnętrznej czy koloru legitymacji partyjnej, ona zawsze stara się realizować wspólnie interes państwa niemieckiego. Inaczej rozkłada akcenty, innych narzędzi używa, na inne sprawy zwraca uwagę, ale to poczucie wspólnego interesu państwa niemieckiego jest tam bardzo, bardzo widoczne. Zresztą ono jest kultywowane. Niezależnie od tego, kto rządzi, niezależnie od tego, kto jest ministrem spraw zagranicznych, te wszystkie fundacje partyjne, o których też warto pamiętać, bo one mają swoją płaszczyznę oddziaływania, utrzymując biura w wielu bardzo państwach, w tym i w Polsce, te wszystkie fundacje od lewej do prawej strony są dość regularnie angażowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec właśnie po to, żeby wspierać interes niemiecki. No i tym my się różnimy moim zdaniem od Niemiec, że my wewnętrzne podziały w sprawach politycznych przenosimy na kwestie polityki zagranicznej i osłabiamy się w ten sposób, nie mówiąc jednym językiem, nie realizując przy użyciu różnych narzędzi tej samej polityki. No ale tutaj wiele można zarzucić naszemu MSZ-owi. Zarówno wtedy, kiedy rządziła kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, jak i obecnie, kiedy ministrem jest urząd kontroluje inna opcja polityczna. I w jednym i w drugim przypadku MSZ był takim obszarem zdobyczy partyjnej, a nie obszarem polityki państwowej. I od tego należy przede wszystkim odejść. Polityka zagraniczna też i polityka wojskowa, strategiczna powinna być obszarem polityki państwowej, a nie partyjnej. To jest zasadnicza różnica i też źródło naszej słabości, moim zdaniem, jeśli porównamy Polskę do Republiki Federalnej Niemiec.
Panie redaktorze, to jeszcze na moment chciałabym teraz przejść na Bliski Wschód. Jak wyglądają te faktyczne szanse negocjacyjne? No bo mamy Z jednej strony komunikaty prezydenta Donalda Trumpa, komunikaty Białego Domu, trochę w sprzeczności za chwilę, prawda, pojawiają się wypowiedzi w irańskich mediach. Czy pan widzi szansę, że tam faktycznie uda się wynegocjować pokój, czy raczej dostrzega pan większe ryzyko i powinniśmy spodziewać się, że no, ten konflikt jeszcze wyeskaluje albo będzie w takim momencie, jak obserwujemy teraz?
Stuprocentowej pewności nikt nie może mieć, bo wojna ma tak dużą wewnętrzną dynamikę, mówi się o mgle wojny, że te wydarzenia mogą się potoczyć w różnych, często niepożądanych kierunkach. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj zmierzamy w stronę pokoju. To jest oczywiście, mam tego świadomość, dość pojemne określenie. No tak jak zmierzamy w stronę pokoju na Ukrainie. Proszę zwrócić uwagę, że tam też sam prezydent Zełenski mówił o tym, że wojna być może nawet się zakończy do końca tego roku, ale to nie wyklucza takich faz eskalacyjnych. Mamy dzisiaj do czynienia z intensywnymi nalotami, atakami Federacji Rosyjskiej.
Tylko tutaj dopytam, dobrze, czy jeżeli, jeszcze na moment, no Rosja, cały czas mówimy, że wydaje tak dużo na zbrojenia, te fabryki pracują, prawda, to jest ważny element już teraz rosyjskiej gospodarki, no to jeżeli ta wojna byłaby na Ukrainie, jeżeli udałoby się ten pokój, nie wiem, wynegocjować i ten front byłby tam wygaszony, to nie musiałby Władimir Putin otworzyć kolejnego frontu, to nie jest tak, że pewna dynamika wskazuje na to, że no, aby nie mieć naprawdę poważnych tarapatów, to trzeba potem te wojska gdzieś przerzucić, ten sprzęt gdzieś służyć?
A to jest jeden z czynników polityki państwowej, ale wcale nie najważniejszy. Wojna jest narzędziem polityki i tutaj się rachuje, a przynajmniej powinno rachować zyski i straty. Więc pytanie jest oczywiście też o skuteczność tego rodzaju polityki. Rozpoczynanie kolejnego konfliktu no ma sens wtedy, kiedy jest szansa przy użyciu tego rodzaju narzędzia większej presji na państwa ościenne, czy takie, z którymi się rywalizuje, jest się w stanie osiągnąć swoje cele polityczne. Dlatego tyle mówimy o odporności, dlatego tyle mówimy i warto tu dużo robić o przygotowaniu również społeczeństwa, co też jest naszą, moim zdaniem, słabą stroną. Więc w tym sensie ja nie uważam, żeby istniała jakiś mechanizm determinujący wojenną aktywność Federacji Rosyjskiej, bo ta wojenna, czy prawdopodobieństwo tej aktywności jest związane z naszą polityką, naszym przygotowaniem, naszym systemem odstraszania, naszą odpornością i naszą gotowością i spójnością systemu sojuszniczego. Więc nie wydaje mi się, żeby było tak, że ze względu właśnie na interesy tego nowego sektora przemysłu zbrojeniowego, czyli na przykład czy obawy związane choćby z kryminalizacją życia wewnętrznego w Federacji Rosyjskiej, bo ci zdemoralizowani żołnierze wrócą z frontu, jeśli intensywny konflikt się zakończy. To zresztą dotyczy też Ukrainy. Warto o tym pamiętać, że podobne mechanizmy czy zjawiska będą miały miejsce również po drugiej stronie tej linii rozgraniczenia. Więc to nie jest moim zdaniem mechanizm, który w sposób nieuchronny prowadzi do kolejnego konfliktu. To jest mechanizm, który oczywiście zwiększa ryzyko kolejnego konfliktu i to powinniśmy kalkulować w naszej polityce odstraszania, dlatego powinniśmy zwiększać jej siłę. Ale ja tutaj nie jestem deterministą, nie uważam, że to jest nieuchronne. Wracając jeszcze do kwestii wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ja użyłem przykładu starcia Rosji z Ukrainą, no właśnie po to, żeby pokazać, że można iść w stronę pokoju, jednocześnie intensyfikując uderzenia, bo to też jest element pewnej taktyki czy negocjacyjnej. Zwiększamy presję jak gdyby w przeddzień decydujących negocjacji po to, żeby druga strona, no mówiąc w pewnym uproszczeniu, była silniej zmotywowana, żeby przyjąć nasze warunki. I tak odczytuję ostatnie wydarzenia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ja uważam, że rozstrzygnięcie tego konfliktu jest bliskie, chociaż niełatwe, bo tam jest jeszcze kwestia programu nuklearnego, który, jak sam Donald Trump powiedział, jeszcze w gruncie rzeczy nie był negocjowany. Ale to nie znaczy, że ta wojna wymknie się spod kontroli. Na razie niewiele na to wskazuje.
To jeszcze na zakończenie pojawiła się informacja o tym, że prezydent Donald Trump kontaktował się, czy nawet zadzwonił z prośbą do prezydenta Chin Xi Jinpinga, aby ten interweniował w sprawie zakończenia właśnie czy procesu negocjacyjnego pokoju na Ukrainie. No, wydawałoby się, że jeszcze nawet kilka lat temu to byłoby ciężkie do przyjęcia, że prezydent Stanów Zjednoczonych dzwoni, czy telefonuje, prosi prezydenta Chin. I czy to jest tak, że to pokazuje jakąś słabnącą albo już osłabioną pozycję Ameryki i że to teraz Chiny są tym głównym rozgrywającym? To jest, to ma znaczenie, czy raczej po prostu powinniśmy to traktować jako kolejny element taki?
Nie wiemy, czy Donald Trump prosił Xi Jinpinga o zakończenie czy udział w tej koalicji na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Nie wiemy, jaki charakter miała ta rozmowa, dlatego nie można na tej podstawie, że w ogóle się ona odbyła, wyciągać wniosków, iż mamy do czynienia z jakąś przewagą chińską, a pozycja Stanów Zjednoczonych jest pozycją malejącą. To nie wyklucza oczywiście takiego scenariusza. Ja nie chcę powiedzieć, że z pewnością było inaczej, bo przecież też tego nie wiem, ale z samego faktu rozmowy ja bym takich wniosków nie wyciągał. Również nie wyciągałbym takich wniosków z tego, kto inicjował tę rozmowę, bo też mamy taką skłonność uważać, że jeżeli Donald Trump umownie rzecz biorąc dzwoni do Władimira Putina, to oznacza, że jego pozycja negocjacyjna już jest słabsza, no bo przecież ci, którzy mają mocniejszą pozycję, nie rozmawiają ze swoimi rywalami, tylko wymuszają pewne rozwiązania. Tak to nie działa. Emmanuel Macron zadzwonił niedawno do Aleksandra Łukaszenki, pierwszy raz od roku 2021. I czy z tego faktu mamy wyciągać wniosek, że Macron jest słabszym, czy ma słabszą pozycję niż Łukaszenka? Nie. Po prostu to jest normalne narzędzie polityki. Tak długo jak nie wiemy, jak przebiegała ta rozmowa i jakich argumentów używały strony, trudno przesądzać, jak się tu układa relacja. Natomiast rzeczywiście to, z czym można się zgodzić, to można się zgodzić z tym, że Stany Zjednoczone zmieniają swoją politykę w wymiarze globalnym. To koncentrują uwagę na kluczowych dla siebie obszarach, redukują swoje zaangażowanie w mniej istotnych z punktu widzenia Waszyngtonu, oczekując większego zaangażowania sojuszników. To jest pewien trend już stały w amerykańskiej polityce i moim zdaniem on będzie stały również wtedy, kiedy Donald Trump i Republikanie przestaną rządzić Stanami Zjednoczonymi. Ale z tego jeszcze przynajmniej nie można wyciągać wniosku o jakimś wycofywaniu się czy jakimś dramatycznym słabnięciu. To jest rekonfiguracja polityki. Wchodzimy w okres mniej bezpieczny. Tak jak powiedziałem, odstraszanie słabnie i to oznacza, że te luki w odstraszaniu musimy uzupełnić naszymi zdolnościami. Naszymi i naszych europejskich sojuszników. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy żyli w mniej bezpiecznym świecie i będziemy niestety narażeni na częstsze wypadki, tak jak ostatnio w rumuńskim Gałaczu, kiedy dron uderzył w budynek mieszkalny. Więc to jest trochę polityka albo-albo. Albo będziemy przygotowani, i tu nie chodzi wyłącznie o wydatki, tu chodzi również o przygotowanie społeczeństwa do nowej sytuacji, no albo po prostu będziemy musieli się nauczyć żyć w znacznie mniej bezpiecznym świecie.
Powiedział pan redaktor Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, Strategy and Future. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, drodzy państwo, 7:57, no to za momencik wiadomości w Radiu Wnet, ale jeszcze może muzycznie Strachy na Lachy, Moralne Salto.
Dzień dobry, minęła ósma. W tym wydaniu wiadomości: wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie, ofiary w Libanie, rewizja przepisów po zabójstwie młodego Polaka na Wyspach Brytyjskich oraz nowe taryfy Trumpa karą za pracę przymusową. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Amerykańskie wojsko poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na cele w Iranie oraz o zestrzeleniu rakiet balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku statków oraz państw Zatoki Perskiej. Teheran oświadczył z kolei, że w odwecie zaatakował amerykańskie bazy i śmigłowce znajdujące się w jednym z państw regionu, wykorzystując do tego rakiety i drony. Według dowództwa centralnego USA, czyli CENTCOM, Iran wystrzelił 2 rakiety w kierunku Kuwejtu oraz 3 w stronę Bahrajnu. Wszystkie miały zostać przechwycone lub rozpaść się w locie. CENTCOM poinformowało również, że celem ataku na wyspie Keszm była irańska naziemna stacja kierowana działaniami wojskowymi. Ponadto siły USA miały zestrzelić 3 irańskie drony uderzeniowe zmierzające w kierunku cywilnych jednostek pływających, przemieszczających się po wodach regionu. Co najmniej 11 osób zginęło wczoraj w izraelskich atakach dronowych na południu Libanu, poinformowała Państwowa Agencja Prasowa. Do ataków doszło dzień po tym, jak Donald Trump ogłosił, że Izrael i wspierany przez Iran Hezbollah uzgodniły ograniczenie działań zbrojnych. W ostatnich dniach Hezbollah wystrzelił dziesiątki pocisków i wysłał drony w kierunku izraelskich żołnierzy na południu Libanu oraz izraelskich miast i miejscowości. Według dostępnych informacji Hezbollah nie przeprowadził żadnych nowych ataków na Izrael po ogłoszeniu porozumienia przez Trumpa. Nagranie z zatrzymania Henry'ego Nowaka rodzi poważne pytania dotyczące działań policji, ocenił premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Nagranie z policyjnej kamery pokazuje, jak 18-letni student Uniwersytetu w Southampton zostaje zakuty w kajdanki i mówi funkcjonariuszom, że nie może oddychać. Doszło do tego po tym, jak 23-letni Vikram Digva, który zasztyletował Nowaka, miał wprowadzić policję w błąd, twierdząc na miejscu zdarzenia, że sam padł ofiarą ataku o podłożu rasistowskim. We wtorek wieczorem w Southampton zgromadziło się kilkaset osób. Podczas demonstracji doszło do starć między protestującymi a oddziałami policji prewencyjnej. Krajowa Rada Komendantów Policji, znana jako NPCC, poinformowała, że wsłuchuje się w uwagi zgłaszane przez parlamentarzystów i w razie potrzeby wprowadzi zmiany. W ubiegłym roku NPCC opublikowała dokument zawierający zobowiązania antyrasistowskie. Stwierdzono w nim, że rasizm pozostaje realnym problemem w policji, a osiąganie równości w wyników dla różnych grup etnicznych nie zawsze oznacza identyczne traktowanie wszystkich osób, lecz uwzględnianie ich indywidualnych doświadczeń i okoliczności. Administracja Donalda Trumpa zaproponowała wprowadzenie dodatkowych ceł w wysokości od 10 do 12,5% na towary importowane z dziesiątek państw będących głównymi partnerami handlowymi Stanów Zjednoczonych. Jest to efekt dochodzenia dotyczącego importu produktów, które mogły zostać wytworzone z wykorzystaniem pracy przymusowej, pisze Associated Press. W opublikowanym dziś raporcie Biura Przedstawiciela Handlowego USA stwierdzono, że Kanada, Meksyk, Tajwan, Wielka Brytania oraz część innych państw miały niewystarczająco egzekwować zakaz importu towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. W związku z tym miałyby zostać objęte dodatkowymi cłami w wysokości 10%. Wyższa stawka wynosząca 12,5% miałaby objąć m.in. Chiny, Japonię, Indie, Koreę Południową, Brazylię i Szwajcarię, a także dziesiątki innych krajów.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, przemieszczające się od południowego zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Podgórzu Sudeckim i 16-17 na południowym zachodzie, do 22-25 na przeważającym obszarze kraju i 27 stopni na południu.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dziś bardzo duże emocje czekają polskich kibiców. O godzinie 11 na kort centralny imienia Filipa Châtier w Paryżu wyjdzie Maja Chwalińska, by rozegrać mecz ćwierćfinałowy z Anną Kalińską. Rosjanka ukraińskiego pochodzenia, to 24. rakieta WTA w dwóch poprzednich rundach, odprawiła Kamelę Osorio i Anastazję Potopową. Natomiast po tym meczu Marina Sabalenka zmierzy się z Dianą Schneider. Tymczasem o godzinie 20:45 reprezentacja polskich piłkarzy zagra w drugim meczu towarzyskim, tym razem z Nigerią. Przypomnijmy, że w niedzielę przegraliśmy z Ukrainą we Wrocławiu. Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przewidywane składy biało-czerwonych to Kamil Grabara w bramce, dalej Kacper Potulski, Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski i kolejno Robert Wojtuszek, Kacper Kozłowski, Bartosz Karpustka, Piotr Zieliński, Nikola Zalewski, Jakub Kamiński i Robert Lewandowski. Co po meczu z Ukrainą powiedział na konferencji prasowej trener Jan Urban, a w kontekście tego, na co liczy właśnie w tym dwumeczu towarzyskim i na jakie uwagi, na jakie po prostu elementy gry i na co zwraca uwagę w kontekście eliminacji do Mistrzostw Europy. Posłuchajmy selekcjonera reprezentacji Polski.
Próbujemy różnych rozwiązań, na przykład kto w jakiej trójce zagramy w tym meczu, a w innej, w następnym meczu w innej. Z tego wszystkiego będziemy mieli odpowiedź, kto może zagrać we wrześniu. Natomiast i tak nie do końca będę miał taką odpowiedź, bo różne rzeczy w tym czasie mogą się zdarzyć, bo przecież liga zacznie się wcześniej, mówię o ligach europejskich i zależy, kogo będziemy mieli do dyspozycji. Stąd takie próby. Na przykład Piotrek Zieliński czy Seba Szymański grali na tej pozycji, prezentowali się. No ale jeśli nie ma jednego z nich, to też próbujemy spróbować z kimś innym. No dzisiaj, gdyby był jeszcze do dyspozycji Kuba Moder, no to byśmy też spróbowali zupełnie inaczej. Do tej drużyny na pewno wróci Matikasz, wróci Kuba. Kuba Moder nie było z Kurasia. No tych zmian będzie dużo. Natomiast jeśli się decydujemy w meczach sparingowych na różne rozwiązania, to też musimy być przygotowani na to, że zapłacimy cenę wynikiem. No i dobrze, no zapłacimy w sparingach, ale w jakiś sposób musimy się przygotować do tego. Jaką ja odpowiedź miałbym, gdybym wystawił najlepszy skład 90 minut i zrobił tam kilka zmian tylko i za dwa dni zrobił to samo? Nie miałbym takiego przeglądu. Jestem ciekaw, z jakiej strony się pokaże Kacper Potulski na przykład. No będzie miał okazję, zobaczymy go w meczu i kolejni tak samo. No nie widzę innej formy, tylko na boisku, żeby oni grali, żebyśmy mogli ich w jakiś sposób ocenić. Nie tylko w samym meczu, bo na treningach też widzimy ich z bliska, bo mieliśmy 3 treningi w miarę normalne, gdzie również były gry i mogliśmy się przyglądać tym nowym zawodnikom po prostu z bliska, jak oni się zachowują.
I to powiedział trener reprezentacji Polski Jan Urban. Taka ciekawostka, która dotyczy spraw transferowych. Robert Lewandowski podobno dostał propozycję z Fenerbahce Stambuł. Kandydat na prezydenta klubu Hakan Safi ogłosił, że rozmawia z przedstawicielami naszego napastnika. Fenerbahce Stambuł to wicemistrz Turcji z bardzo dużymi ambicjami na Ligę Mistrzów i na po prostu odzyskanie Mistrzostwa Turcji. A więc kto wie, może rzeczywiście jeszcze w Europie nasz napastnik pozostanie, ale na oficjalne rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać. Tymczasem z Nigerią do tej pory graliśmy jeden raz, 23 marca 2018 roku we Wrocławiu przegraliśmy 0 do 1. Tamten mecz pamiętają m.in. Tomasz Kędziora, Robert Lewandowski czy też Piotr Zieliński. Obecne gwiazdy reprezentacji Nigerii to na pewno bramkarz Okeje z Udinese, Bassey Iwobi, zawodnicy Fulham, Bashiru z Lazio, Lukman Atletico, Mofi FC Porto, no i przede wszystkim Wiktor Osimhen, a więc napastnik Galatasaray Stambuł, który ma propozycję m.in. z Barcelony czy też z Chelsea. Prawdziwa gwiazda Ligi Włoskiej swego czasu, mistrz Włoch z Napoli. Tymczasem jedno doniesienie z odbywających się w Warszawie mistrzostw w koszykówce. 3 razy 3 reprezentanci Polski przegrali z Łotwą 20-22. Mistrzostwa odbywają się pod Pałacem Kultury w Warszawie. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
Po reklamie.
Autopromocja.
Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
Cześć, mówię Natalia Sochcicka
i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
A Radia Aktywni.
W każdą środę o godzinie 14.10.
Zapraszamy, będzie się działo.
Liczymy na Was.
To była autopromocja.
Radio Poranku.
Drodzy Państwo, 8.12 na zegarach. Rozpoczynamy drugą godzinę poranka Wnet, ale zanim rozmowy i zanim kolejne wywiady, to rozpoczniemy ją muzycznie i dostałam informację, że nieco więcej energii przyda się w tym poranku Wnet. No to Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. 8.16, drodzy Państwo, wywiad Wnet. Jest z nami już kolejny zapowiadany gość, pan poseł Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Niezwykły pani redaktor, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
My także oczywiście pozdrawiamy i no dzisiaj temat jeden, czyli wybory prezydenckie w Krakowie. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swojego kandydata. To ja już teraz zapowiem, że pan poseł Michał Drewnicki będzie gościem Radia Wnet o godzinie 9.30. Mamy tylko zwrotkę, panie pośle, i myślę, jak to możemy, bo słyszymy swój głos tutaj, czy my możemy jakoś to naprawić technicznie? Aha, czyli pan poseł musi troszeczkę ściszyć u siebie dźwięk. Czy uda nam się to zrobić?
Jasne.
Dobrze. I w takim razie o godzinie 9.30 ta rozmowa, ale teraz wysłuchamy krótkiego fragmentu wywiadu, bo mieliśmy taką rozmowę całkiem niedawno. Posłuchajmy.
Pan przechodził tutaj właśnie i powiedział do pana, powitał pana. Dzień dobry, panie prezydencie. Radny czy prezydent?
Radny. Powiem tak, no chodzą medialne plotki, że jakby jestem jednym z rozważanych kandydatów na prezydenta Krakowa, natomiast no ja uśmiecham się, jest mi miło, powiem tak, ale to jest raczej wątpliwe. Najpierw poczekajmy na wynik referendum.
No właśnie, wynik referendum poznaliśmy. To, co było wątpliwe, teraz stało się faktem. Panie pośle, Kraków, no bardzo trudne takie, można powiedzieć, z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości miasto do zdobycia przez wiele lat. Jedno chyba nawet z najtrudniejszych. Dlaczego tym razem Prawo i Sprawiedliwość miałoby przekonać mieszkańców Krakowa, że to jest dobra propozycja, że to jest dobry wybór?
No myślę, że tym razem mamy bardzo dużo łatwiejszą sytuację niż zwykle. Wybrany wcześniej prezydent Aleksander Miszalski po prostu się nie sprawdził, skompromitował się, rządząc pokazał, że nie jest w stanie przedstawić ani spójnej wizji miasta, ani także pomyśleć o tym, w jaki sposób wyjść ze spirali zadłużenia. Zresztą sam tą spiralę nakręcił bardzo mocno, bo miasto zadłużało się w tempie ekstremalnym. No i dzisiaj tak naprawdę mamy do wyboru dwie opcje. Albo możemy brnąć w sytuację, w której oddajemy znów władzę Platformie Obywatelskiej, która w Małopolsce okazuje się jest wyjątkowo no, nieudana, tak to trzeba powiedzieć. Wszędzie, gdzie rządzą, pojawiają się problemy. Takich problemów w Krakowie było bardzo wiele, od instytucji kultury, Mocaka, poprzez różnego rodzaju problemy w innych instytucjach miejskich, w samym urzędzie. Dość powiedzieć, że w Krakowie doszło do pierwszej chyba w historii takiej sytuacji, że wojewoda z nadania rządu, czyli przedstawiciel rządu Donalda Tuska, wskazał na stanowisko wojewódzkiego inspektora sanitarnego, czyli osoby, która odpowiada za bezpieczeństwo epidemiologiczne, osobę, która przegrała konkurs. Więc to kolesiostwo w Krakowie, w spółkach, spółeczkach było przez mieszkańców bardzo, bardzo negatywnie oceniane. I to wpływało też na koszty życia, bo to niezwykle przekładało się na wyższe koszty za chociażby komunikację miejską, za usługi miejskie, tak to powiedzmy. Więc, a po drugiej stronie mamy Urząd Marszałkowski, którym jako Prawo i Sprawiedliwość rządzimy, dynamicznie rozwijamy, tym rozwijamy całą Małopolskę w sposób zrównoważony. No i były, można powiedzieć, dwie płaszczyzny do porównania. Ta miejska tkanka, można powiedzieć, taka obrośnięta tłuszczem i takimi, można powiedzieć, ideologicznymi fanatykami Platformy Obywatelskiej. I druga strona, czyli Urząd Marszałkowski, gdzie sprawnie w jednej drużynie te działania się odbywały na rzecz Małopolski. Myślę, że to też decydowało o tym, że mieszkańcy już nie będą patrzeć tylko na szyld partyjny. Bo rzeczywiście w samym Krakowie sytuacja prawicy ogólnie nie jest łatwa. W drugiej turze wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Trzaskowski miał ponad 63%. To pokazuje, że jest ten przechył w kierunku kandydatów liberalno-lewicowych. No ale trzeba walczyć i wydaje mi się, że nasz kandydat właśnie Michał Drewnicki, który jest samorządowcem od lat, który jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, bardzo ambitny, bardzo sprawny, bardzo skuteczny. Więc tak. Same komplementy mogę na jego temat powiedzieć.
Oczywiście.
będzie świetnym kandydatem i uzyska możliwie jak najlepszy wynik.
Pan poseł mówi o tym, że szeroko rozumiana prawica nie ma łatwego zadania, jeżeli weźmiemy pod lupę konkretnie Kraków, no ale też tutaj skupmy się teraz na Prawie i Sprawiedliwości, bo od miesięcy mówi się o tych wewnętrznych, nie wiem, konfliktach czy może tarciach, o, może takiego słowa tutaj użyjmy. Czy teraz to jednomyślne poparcie dla kandydata, dla Michała Drewnickiego, to oznacza realne pojednanie, czy może jest to po prostu takie chwilowe zawieszenie broni przed wyborami i na tyle macie państwo trudną, jeszcze chaotyczną sytuację wewnątrz, że tutaj wyborcy też mogą spodziewać się jeszcze pewnych niespodzianek?
Nie, tu ja muszę powiedzieć, że te konflikty medialne są w znacznej części podspinowane przez media, bo oczywiście jest pewna różnica zdań na różnych klankach Prawa i Sprawiedliwości, ale zawsze byliśmy partią szerokiego namiotu, w której mieścili się i takie osoby bardziej konserwatywne i bardziej centrowe, i to było wielką siłą Prawa i Sprawiedliwości, która przez lata powodowała, że wygrywaliśmy. Zresztą 2023 rok to też jest rok, w którym Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik spośród wszystkich partii. Więc dzisiaj skupiamy się na programie. Dzisiaj tak naprawdę to, co stanie się w sierpniu w Krakowie, bo prawdopodobne wybory będą w drugiej połowie sierpnia, będzie też otwierało nowy sezon polityczny w Polsce. Słaby wynik Platformy Obywatelskiej, która dodatkowo jest rozbita, bo Donald Tusk rozwiązał struktury w Małopolsce, z czego działacze Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie cieszą się, mówiąc delikatnie. Tam zaczyna się wewnętrzna wojna. My oczywiście zacieramy ręce z tego powodu, ale z drugiej strony patrzymy na naszych kolegów z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jako ludzi, którzy się już nie sprawdzili. Trudno, żeby mieszkańcy po raz drugi ten mandat społeczny, mandat w wyborach przekazali komuś, kto doprowadził do ogromnego zadłużenia i do paraliżu miasta, wprowadzenia strefy czystego transportu w tak wielkim obszarze. Więc tu jesteśmy spokojni, co nie oznacza, że w tym roku będą wakacje dla polityków w Małopolsce, bo rzeczywiście chcemy skonsolidować się, chcemy mocno pracować i chcemy pokazać spójność i jedność, licząc także i na to, że będziemy może uda się wypracować wspólnego kandydata, być może Konfederacja nieco odpuści poprzez naszego kandydata, który jest właśnie umiarkowany, który z pewnością łączyłby wszystkie środowiska. Prawicowy jest człowiekiem rozsądnym, niekonfliktowym, więc ja patrzę na Michała Drewnickiego jako pewną nadzieję Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.
No właśnie, czy zgodziłby się pan z taką tezą, że Kraków jest teraz pewnym testem też dla samego PiS-u? Czy jakby wynik tych wyborów może przesądzić albo trochę być takim punktem pokazującym, że PiS potrafi wygrywać, potrafi zdobywać duże miasta i wrócić na te takie mocne tory? Czy macie państwo takie poczucie, że to są tak ważne dla was wybory?
Tak, z pewnością, tak jak mówiłem, te wybory będą strategicznie ważne dla całego Prawa i Sprawiedliwości, dlatego jest taka wewnętrzna w nas pełna mobilizacja. Już na takich grupach WhatsAppowych umówiliśmy się na to, że będziemy wspierali Michała Drewnickiego w każdy możliwy sposób, bo rzeczywiście otwarcie sezonu tego jesiennego politycznego będzie się zaczynało od wyborów w Krakowie, od analiz, od tego, jak poszczególne partie wypadną. Ja muszę powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to są trudne wybory też dla każdej z partii, dlatego że zmobilizować elektorat w wakacje do tego, żeby po pierwsze słuchał programu wyborczego, bo jednak kampania będzie trwała w miesiącu lipcu i sierpniu, do połowy sierpnia, i zmobilizować wyborców, żeby nie jechali na sierpniówkę, na wyjazd w góry czy nad morze, żeby zostali zagłosowani, to będzie wielkie wyzwanie. To będzie też taki test demokracji lokalnej w Krakowie. Więc która z partii więcej tego elektoratu żelaznego utrzyma przy sobie, ta może wygrać. Ja jestem przekonany właśnie, że my mamy stały elektorat, który na nas głosuje, stały wierny, któremu zresztą bardzo serdecznie dziękuję, jako szef okręgu 13 Prawa i Sprawiedliwości. Elektorat, który także widziałem po entuzjastycznych wpisach na internecie, po prostu jest zadowolony z tej nominacji. i myślę, że będziemy robili wszystko, żeby ten elektorat pomimo tego wakacyjnej formy kampanii poszedł zagłosować najpewniej w połowie sierpnia.
A czy jest świadomość wśród tych decydentów, tych kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że jest też potrzeba pewnej zmiany, a być może dużej zmiany? Albo może zapytam inaczej. Gdyby pan mógł wskazać jedną rzecz, którą Prawo i Sprawiedliwość powinna zmienić przed wyborami w 2027 roku, znajduje pan taką rzecz?
Ja myślę, że im mniej dyskusji w mediaopisie, a więcej merytorycznej pracy, bo my programowo jesteśmy, szanowni państwo, chyba najlepiej przygotowani, jestem o tym przekonany, do tego, żeby współrządzić. Państwo przez te 8 lat bardzo sprawnie działało, nie było żadnych kryzysów, nie było takiego kryzysu w ochronie zdrowia, jak mamy dzisiaj, że Donald Tusk rezygnuje z badań, rezygnuje z finansowania publicznej ochrony zdrowia w taki sposób, jak było to za czasów Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc wprost, oszczędza na szpitalach i głodzi szpitale, i my musimy to ostrożnie komunikować, pokazując, jak było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście może w wielu obszarach nie było idealnie, ale było znacząco lepiej niż dzisiaj. Więc wydaje mi się, że taka konsolidacja, współpraca, to jest to, co jest nam szczególnie potrzebne. I każda ze stron musi to zrozumieć, bo dzisiaj mam przekonanie, że jest trochę takie nastawienie, żeby bardzo mocno recenzować Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że chce być w Prawie i Sprawiedliwości, czuje się człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości i chce rozwijać Prawo i Sprawiedliwość, żeby miało większe poparcie. I myślę, że ten głos, który spłynie też od pana prezesa, właśnie po sobie jedności, powinien być słyszalny przez wszystkich w naszej partii.
Panie pośle, pan też wspiera, czy dostrzega te zagrożenia, które są związane z polskim rolnictwem, więc teraz już na moment odejdziemy od samego Krakowa, spojrzymy tak naprawdę na całą mapę Polski, bo dzisiaj i ogromna susza, i bardzo niskie ceny, jeżeli chodzi o na przykład zboże. Czy widzi pan jakąkolwiek szansę, jakąś strategię, czy mamy w ogóle taką strategię, aby wspomóc jeszcze, czy nawet uratować tę gałąź gospodarki? Czy jest jakakolwiek szansa, że rolnicy dostaną, czy też producenci żywności, bo mówimy, prawda, tutaj, nie wiem, o ziemniakach po 20 groszy za kilogram, mówimy o umowie z państwami z grupy Mercosur, te produkty trafiają już na europejskie rynki, nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. Czy jest szansa, że rolnicy dostaną konkretny komunikat, a za tym komunikatem pójdą też decyzje polityczne, że ta sytuacja odrobinę chociaż się poprawi i będą mogli myśleć przyszłościowo o tym, że te gospodarstwa po prostu przetrwają, że będą mieli miejsca pracy, że dzieci będą mogły te prace kontynuować, a my będziemy mogli ochronić swoje bezpieczeństwo żywnościowe.
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono rzeczywiście jak nigdy jest dzisiaj bardzo istotne. Wspomniała pani redaktor o ziemniakach, które kosztują 20 groszy i rolnicy nie mają komu je sprzedać. Zawsze było tak, że na tak zwanym przednówku, czyli właśnie w takim okresie wiosennym, przedletnim, przed zbiorami, te ceny produktów rolnych, które przetrzymywali rolnicy od ostatnich żniw, były najdroższe. Dzisiaj mamy wręcz dramatyczną sytuację. No, zboża, pszenica kosztuje 800 zł. Rolnicy mówią, że to nawet nie pokrywa kosztów produkcji, nie mówiąc o zysku. Za naszych czasów, za czasów Prawa i Sprawiedliwości, koszt pszenicy wynosił około 1200-1300 zł, i wtedy nawet rolnicy protestowali. Jestem bardzo zawiedziony tym rządem. Muszę powiedzieć, że nie wiem, dlaczego PSL odkleił się od rolników. Gdy patrzę na to, jakie są straty, między innymi po przymrozkach, i na Mazowszu, i w mojej Małopolsce, dotyczące między innymi jabłoni, wiśni, i jak słabo państwo działa w tym zakresie, to mam przekonanie, że nastąpiło jakieś albo wyhamowanie, albo PSL-owi szczególnie brakuje takiego ucha społecznego, bo przecież rolnicy często wybierali PSL jako tą formację, która gdzieś ich reprezentowała. No, dzisiaj się wydaje, że PSL jakby pochłonięty koalicyjną wojną o stołki i innymi rzeczami, przestał się interesować rolnikami. Dlatego z naszej strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jest pewna ofensywa, ofensywa programowa, za nią odpowiadają ludzie, którzy są od lat związani z naszym rolnictwem, ale jest także rada przy prezydencie, którą kieruje pan Jan Ardanowski, były minister, gdzie właśnie różnego rodzaju problemy są dostrzegalne. Przypomnę także o tych inicjatywach.
Tylko tutaj, panie pośle, też warto przypomnieć, faktycznie były minister rolnictwa, obecnie przewodniczący Rady, ale no Jan Krzysztof Ardanowski jest jednak jednym z tych polityków, który też wskazywał na błędy polityki Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o rolnictwo. Mówił o tym bardzo głośno. Zresztą chyba to był powód rozstania po tylu latach, po chyba 20 latach z PiS-em. Państwo widzicie też te błędy, które były popełnione, macie ich świadomość i tego, że... No też jest potrzeba jakby skorygowania tego kursu i relacji z rolnikami.
Pani redaktor, to prawda, no ktoś, kto nie robi nic, tak jak dzisiaj rząd, to na pewno błędów nie popełnia. A ktoś, kto stara się w maksymalnym stopniu zatroszczyć się o polskiego rolnika, ma naprawdę bardzo ciężko dzisiaj z przebiciem się i w Unii Europejskiej, ale także na rynku lokalnym. Cały czas słyszeliśmy o wsparciu tak zwanych giełd towarowo-rolnych ze strony PSL, o budowie takiego mechanizmu, żeby produkty od rolnika na stół trafiały bez pośredników. No dzisiaj cały czas tego brakuje, tym bardziej polskie rolnictwo ma się czym pochwalić. No ja jestem naprawdę zdziwiony tym, że w wielu wypadkach minister rolnictwa wykazuje brak zaangażowania, a rolnictwo to jest, tak jak pani redaktor powiedziała, nasza wspólna sprawa, między innymi dlatego, że dzisiaj przy tych zagrożeniach, które są i globalnych, i także związanych z konfliktem, samowystarczalność właśnie związana z produkcją żywności jest czymś kluczowym. My także, ja mówię, także jako mieszkaniec Małopolski, kiedyś były dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. My też mamy w Małopolsce najbardziej rozdrobnione gospodarstwo, bo średnie gospodarstwa wynosi około 4,5 hektarów. To bardzo mało w porównaniu do innych części kraju. Więc właśnie w tych częściach powinno być nasze kraju, powinno być nastawienie na rolnictwo ekologiczne, na współpracę, na pomoc państwa w zakresie promowania polskiej zdrowej żywności.
I to jest bardzo...
Na ten temat tak. Słyszę przed wyborami, niestety po wyborach politycy PSL o tym zapomnieli.
A rolnicy mówią, że niestety politycy wszystkich frakcji zapominają i dzisiaj nie czują jednego silnego lidera. Może ta rada, miejmy nadzieję, że ta rada przy prezydencie Karolu Nawrockim stworzy przestrzeń i też będzie takim głosem. Miejmy nadzieję, że w Prawie i Sprawiedliwości też będzie długofalowa strategia dla rolnictwa albo w naszym rządzie. Na pewno jest taka potrzeba, aby ktoś mówił konkretnym głosem i bronił interesów rolników i myślał o tym jako elemencie strategii Polski. I tego sobie, panie pośle, życzmy. Pan poseł Łukasz Kmita był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktor. Życzę wszystkim dobrego dnia. Życzę uśmiechu na twarzy, pogody i tego, żebyśmy w Krakowie zwyciężyli. Z tego miejsca też pozdrawiam Michała Drewnickiego i struktury Małopolskiego Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w Radiu Wnet.
Do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję. A ta rozmowa z panem Michałem Drewnickim już o godzinie 9:30 na naszej antenie. Drodzy państwo, Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil studio Szanghaj, a także porozmawiamy z doktorem Krzysztofem Winklerem z Warsaw Enterprise Institute, ale zanim ta rozmowa, to pod numerem 4 zespół Wilki. 8.37 poranek w Radiu Wnet trwa, a w studiu, drodzy Państwo, jest już zapowiadany gość, dr Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Ekspert może być też szczególnie od Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o też naszą dzisiejszą rozmowę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dobrze, to zacznijmy może od tych najświeższych informacji, czyli duże zamieszki, protesty po zabójstwie Henry'ego Nowaka, po zabójstwie Polaka w Wielkiej Brytanii. Jak wygląda sytuacja obecnie?
No, one się toczyły wczoraj i w nocy. Pojawili się tam Lawrence Fox i Tommy Robinson, czyli osoby, które są liderami, można powiedzieć, takich bardziej radykalnych Brytyjczyków, którzy po prostu uważają, że wszelkie granice zostały już dawno przekroczone i taki cywilizowany sposób załatwiania tej sprawy no, nie do końca się sprawdza, więc oczywiście były starcia z policją. Co charakterystyczne, przejęto skrajnie lewicowy symbol, to znaczy demonstranci po prostu klęknęli na kolano, czcząc pamięć Henry'ego Nowaka, co jest odwróceniem symbolu, który był stosowany po śmierci, bo nie zabójstwie, śmierci kryminalisty George'a Floyda, narkomana, który był pod wpływem fentanylu i metamfetaminy, jak się okazało potem, i z którego hunwejbini zachodni, można tak powiedzieć, zrobili sobie, no, można powiedzieć, świeckiego świętego.
Jak obserwujemy, jak też słyszymy nawet teraz tutaj z twojej opowieści, ta sprawa porusza całe społeczeństwo, ona też tak naprawdę poruszyła cały świat. Czy ona może być symbolem jakiejś konkretnej zmiany? Czy ona wymusi na politykach, na decydentach i teraz
to już
jakieś
jest,
działania?
Ona wchodzi w tym momencie, wpisuje się w szerszy proces rozpadającego się świata tak zwanej liberalnej demokracji, opartej właśnie na liberalizmie. Liberalizm, który jest teorią wybitnie ekonomiczną. Mhm. Natomiast jeżeli spojrzymy, i tutaj będę się posiłkował tym, co napisał profesor Andrzej Nowak w jednej ze swoich książek, jeśli chodzi o filozofię polityczną, to jest to po prostu teoria progresywna. To jest teoria, idąc z kolei za redaktorem Bronisławem Wilsztajnem, emancypacji, głównie od rozumu, jak się okazuje. I bardzo słabo sprawdza się w budowaniu państwa i mamy tego w tym momencie rezultat. To też jest, myślę, wynik wieloletniego marszu przez instytucje. Tu źródłem będzie Antonio Gramsci, włoski komunista. No a potem cała lista, można powiedzieć, filozofów, w cudzysłowie myślicieli, których doskonale określił świętej pamięci profesor Roger Scraton jako głupcy, oszuści, podżegacze, myśliciele nowej lewicy. Taki jest tytuł jego książki. Natomiast on tam rozprawia się po prostu z takimi ludźmi jak Habermas, jak Hobsbawm, jak Sartre, jak Dworkin i cała masa innych postaci mało sympatycznych, których poglądy legły u podstawy tej rewolucji kulturalnej, z którą mamy do czynienia od końca lat 60. na szeroko pojętym Zachodzie.
I no właśnie, jeżeli przyjmiemy taką tezę, że na tym szeroko pojętym Zachodzie ten model liberalizmu się już wyczerpał, to co zamiast niego? Bo teraz mamy chyba jeden wielki tak.
I teraz co zamiast niego? Myślę, że tutaj drogę wskazują Amerykanie. Znowu, tak jak wówczas tej rewolucji kulturalnej, to się zaczęło na kampusach uniwersyteckich, to też było spowodowane przeniesieniem frontu wojny w Wietnamie z Azji Południowo-Wschodniej właśnie na kampusy uniwersyteckie przy wydatnym wsparciu również finansowym sowieckich służb specjalnych. No trudno, tutaj akurat do Sowietów trudno mieć pretensje. W wypadku rywalizacji wykorzystują każdą możliwą sposobność, żeby osłabić przeciwnika. Natomiast tutaj no to odpowiedzią jest chyba projekt 2025 Heritage Foundation, Instytutu Konserwatywnych Organizacji. No i przede wszystkim te poglądy, które prezentuje w tej chwili J.D. Vance, Marco Rubio, dyrektor Heritage Foundation Kevin Roberts. No wracamy do trzech definiujących Zachód pojęć. Mamy filozofię grecką, prawo rzymskie, religię chrześcijańską i to jest Zachód i to będziemy pewnie odbudowywać.
Ale mamy też ogromny, nierozwiązany problem z imigrantami. Tu się skupiliśmy na Wielkiej Brytanii, ale to przecież i państwa skandynawskie, prawda? To za naszą zachodnią granicą nasi sąsiedzi Niemcy. To trochę jest tak, że no, ten problem, nie chcę powiedzieć, że jest nierozwiązywalny, ale mamy kryzys demograficzny, u nas dzieci się nie rodzą. Tych osób jest tutaj bardzo dużo, w dużej mierze takich, które się do końca nie zasymilowały, no to jak to można rozwiązać?
No właśnie, tutaj niestety, ponieważ obecne elity nie chcą podjąć dyskusji nawet na ten temat, nie chcą wprowadzić jakichś bardziej radykalnych rozwiązań, no to coraz bardziej zmierza do tego, czego się wszyscy obawiają, czyli rozwiązania siłowego pomiędzy napływową ludnością i ludnością miejscową. Poza tym to, tak jak mówiłem, to jest kwestia też tego rozpadu, tego modelu liberalnego świata na Zachodzie. Ale jeśli chodzi o problem demograficzny, to jest to w zasadzie kwestia, która dotyczy wszystkich kontynentów oprócz Afryki.
Oprócz tak.
Chiny też mają potężny problem demograficzny i ponieważ no jest to element bezpieczeństwa państwa, tak, bo gospodarka jest elementem bezpieczeństwa, również demografia, to myślę, że te państwa, które będą chciały odgrywać poważną rolę na świecie, po prostu będą musiały pewne założenia skrajnie lewicowe, przynajmniej na Zachodzie, odrzucić, no i wprowadzić takie rozwiązania, które będą prowadziły do zwiększenia dzietności. Tutaj się mówi przede wszystkim właśnie, że realną pomocą w zwiększeniu dzietności jest religijność społeczeństwa, bo te bardziej religijne jednak mimo wszystko mają większy przyrost naturalny, plus oczywiście dostępność mieszkań, tak żeby stworzyć warunki, no oczywiście zachęty pod tytułem też promowania odpowiednich wzorców kulturowych, odrzucenie tego, co nam prezentuje w tej chwili zdegenerowane Hollywood, powrót do tradycyjnych wartości, bo to jest odpowiedź na to, żeby i zwiększyć demografię, przyrost naturalny, no a jednocześnie też zrobić to, co cynicznie próbował wykorzystać zawsze do tego przykładu wracam Józef Stalin, który w 1936 roku zabronił aborcji w Sowietach. Nie dlatego, że był wielkim humanistą, czy osobą, która kierowała się jakimiś wartościami ogólnoludzkimi, tylko dlatego, że potrzebny był rekrut i pracownicy fabryk.
No właśnie, i czy trochę jest tak, że my wkraczamy w taką erę, gdzie cała też opowieść o bardzo otwartym, też uwrażliwionym na kryzysy humanitarne Zachodzie, ona po prostu się kończy. No bo myślę sobie tak, że trzeba oddzielić z jednej strony te osoby, które się nie zasymilowały, nie chcą pracować, które już też któreś pokolenie przecież żyją, czy to w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Szwecji, ale od tych, że mamy kryzysy od Bliskiego Wschodu, nie wiem, mamy Strefę Gazy, mamy Liban i te osoby bardzo często uciekają po prostu przed śmiercią, tak? Uciekają przed skrajną biedą.
To prawda, ale charakter tej migracji był taki do tej pory, że przyjmowano wszystkich i to szczególnie właśnie osoby pochodzące z tych regionów konfliktów i to wcale nie osoby najlepiej wykształcone stamtąd, które mogłyby przyjechać, bo na pewno takie są, tylko po prostu wszystkich, można powiedzieć, kolokwialnie jak leci. I w ten sposób przenieśliśmy sobie spory, czy to z Półwyspu Indyjskiego, czy to z Bliskiego Wschodu na nasze ulice. Jeszcze w Polsce tego tak na szczęście nie widać, natomiast w społeczeństwach zachodnich starcia nawet między tymi etnicznymi mniejszościami są już na porządku dziennym. Więc to jest problem, który nabrzmiewa. On nabrzmiewa i w Wielkiej Brytanii, w Skandynawii, w Niemczech i we Francji. Trochę mniejsza skala jest we Włoszech. Ostatnio mogłem porównać sobie z rokiem 2017. To jednak poziom zabezpieczeń, jaki funkcjonuje we Włoszech, jest niższy niż wtedy. Mniej jest wojska z długą bronią. Jednak za większość akcji zabezpieczających czy chroniących społeczeństwo odpowiada już policja, a nie wojsko. No i jak widać, jak jest rząd, który przynajmniej częściowo stara się coś to rozwiązać, to można to zrobić. A jeśli chodzi o nielegalnych migrantów, no to znowu amerykański przykład. No 1,6 miliona osób już wyjechało w ramach samomigracji, można tak powiedzieć, $1000 plus możliwość złożenia wniosku o wizę amerykańską w swoim macierzystym kraju. No i około 600 tysięcy kryminalistów zostało po prostu deportowanych, wywiezionych do więzień, między innymi w Salwadorze. I myślę, że to jest ścieżka, którą, jeżeli chcemy to zrobić oczywiście zgodnie z prawem i dopuścić do naprawdę rozlewu krwi i jakichś rodzaju wojen domowych, no to jest chyba jedyna droga.
No właśnie, to jeszcze wróćmy na moment do Wielkiej Brytanii. Te wczorajsze protesty, mamy mnóstwo komentarzy i to pokazuje też nastroje w społeczeństwie, takiego braku zaufania do służb, do kondycji własnego państwa. Czy tutaj ty się spodziewasz do jeszcze większej eskalacji kolejnych protestów, tego, że może jakoś Wielka Brytania nad tym nie zapanować?
Mogą być, dlatego że społeczeństwo jest już na tyle sfrustrowane i zmęczone tym dwoma standardami wprowadzającymi prowadzenia usług policyjnych, two-tier policing, jak to Brytyjczycy mówią, że to będzie nabrzmiewać, to będzie coraz więcej starć. Musimy pamiętać, że no teraz trybuny brytyjskich stadionów wyglądają spokojnie, ale w latach 80. tak nie było i nie jest powiedziane, że te środowiska też nie zaczną po prostu brać spraw w swoje ręce. I nad tymi rzeczami obecny rząd na pewno nie jest w stanie zapanować. Jedyna nadzieja jest taka dla Wielkiej Brytanii, żeby odbudować Wielką Brytanię w ogóle jako w miarę spójne społeczeństwo, no to jest zwycięstwo Nigela Farage'a i Reform UK w najbliższych wyborach parlamentarnych. Kiedy by się one nie odbyły, nawet jeżeli dopiero w 29 roku, no ale jest szansa na to, że poziom niekompetencji obecnego rządu Partii Pracy doprowadzi do wcześniejszych wyborów, no i wprowadzenie radykalnych zmian, czyli po prostu całkowite odrzucenie skrajnie lewicowej ideologii, która była zresztą utrzymywana przez obie główne partie, tu konserwatystów i lejburzystów. Tutaj początek tego upatruje się w rządach Tony'ego Blaira i różnych zmianach, i jeśli chodzi o Izbę Lordów, jeśli chodzi o wprowadzenie equality, to jak w roku 2010 to już przez Gordona Browna. No i takiego pełnego, można powiedzieć, zaabsorbowania tych najgorszych haseł rewolucji kulturalnej zachodniej przez ówczesne brytyjskie elity.
To na zakończenie naszej rozmowy na moment wróćmy do Polski. No my nie mamy, jak też jak wspomniałeś, takiego czy problemu z imigrantami jak Wielka Brytania, ale mamy obecnie duże napięcia w społeczeństwie, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Ukraińcy stanowią też już no bardzo liczną grupę w Polsce. Czy tutaj obawiasz się, czy może dojść do podobnego scenariusza, albo jeżeli czegoś szybko nie zrobimy, to czy jest takie ryzyko, że te relacje
ono
jeszcze
będzie,
się...
Ono tak. będzie rosnąć, jeżeli nie będzie prowadzona prawidłowa polityka asymilacyjna i umożliwiająca Ukraińcom funkcjonowanie w Polsce na równych zasadach z Polakami. Wiadomo, że państwo ukraińskie buduje swoją tożsamość na tych wzorach, na jakich wybrało. Jest to na zasadzie, w tej chwili nasza współpraca opiera się na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Natomiast oczywiście musimy, tak jak prezydent Nawrocki mówi, pilnować po prostu swoich narodowych interesów. To w tej chwili jest normalne, bo świat po prostu wrócił do tej normalnej postaci, nie końca historii, a rywalizacji wszystkich ze wszystkimi, gdzie, tak jak powiedział Pete Hegseth na konferencji Shangri-La w Singapurze, no, współpracujemy z tymi, którzy mamy podobne interesy, więc to jest nic nadzwyczajnego, to jest truizm, można powiedzieć, no ale tego trzeba ludzi w tym momencie, po tych 30 latach, tego można powiedzieć zachodniego szaleństwa uczyć.
To jest truizm, ale to cały czas się działo i o tych podwójnych standardach często mówiliśmy, więc deklaracje i taki wyidealizowany świat to było jedno, w czym ja też już dorastałam, no rodząc się w Polsce i w Unii Europejskiej, ale to chyba nie do końca prawdziwa opowieść. Więcej takich analiz znajdziecie Państwo także na stronie Warsaw Enterprise Institute. Ja bardzo polecam. Dr Krzysztof Winkler był moim i Państwa gościem, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. 8:50, drodzy Państwo, a my błyskawicznie przeniesiemy się z Placu Zamkowego prosto do Szanghaju. Mam nadzieję, że za moment pojawi się gospodarz studia Szanghaj, no to posłuchajmy tego dżingla zapowiadającego.
Studio Szanghaj.
Studio Szanghaj. Przedłużymy troszeczkę do godziny 9:03, to już teraz zapowiem, a z nami jest oczywiście gospodarz tego studia, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To ja od razu oddaję panu głos i sama zamieniam się w suchy.
Tak, dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem dzisiaj poruszyć dwie sprawy i trzecią lekko zasygnalizować. Po pierwsze, to co raczej w tym ferworze wydarzeń światowych unika, to, że Unia Europejska pod wodzą pani Ursuli von der Leyen już rozpoczyna kolejną wojnę celną z Chinami. Tutaj w Chinach nie ma co do tego wątpliwości i tutaj już komentarze Ministerstwa Handlu są jednoznaczne. Otóż zresztą pani Ursula von der Leyen również nie ukrywa tego, bo przeprowadza konsultacje, i od których jest wiadome i nawet już tak uznany media zagraniczne, jak Politico komentuje, że po prostu znów wznawia swoją krucjatę przeciwko Chinom. Chce doprowadzić do kolejnego starcia. Zresztą już nałożone zostały najnowsze cła na wyroby stalowe, aluminium, tudzież inne. I teraz proponuje ona, żeby właśnie to poszczególne państwa włączyły się i przyjęły takie właśnie restrykcyjne działania, które, jak to ona zapowiada, że to ma być, no, chronić przede wszystkim te najważniejsze gałęzie przemysłu europejskiego. Przed oczywiście zalewem towarów chińskich. To jest dość ciekawa inicjatywa, Ciekawa o tyle, że to jest stara inicjatywa sprzed kilku lat, kiedy ona głosiła to 4 lata temu o oddzieleniu się Unii Europejskiej od Chin. No teraz jakby wraca do tego. Było spokojnie. Chiny zdecydowanie reagują, reagują w ten sposób, że już zdecydowanie jest Ministerstwo Handlu już w ubiegłym tygodniu i teraz też wspominało o tym, że Chiny w sposób zdecydowany zareagują na każdy ruch ze strony Unii Europejskiej wprowadzający cła i nakładający ograniczenia na import chińskich towarów. To jest, nie wiem, czy pani von der Leyen weźmie to pod uwagę, czy nie. Zobaczymy. Chiny zdecydowanie nie są bezbronne w tej chwili. Oczywiście są jeszcze dwie rzeczy. No, przede wszystkim, jak to przewidywane jest, no, w czerwcu. Czerwiec będzie decydujący na to, czy pójdą. Dlatego, że są trzy etapy. No jest jeszcze oczywiście G7 we Francji w czerwcu, w połowie czerwca. Jest również i Rady Europejskiej, właśnie, przepraszam, przypomniałem sobie. I po Radzie Europejskiej jest też zapowiedziane, że delegacja Komisji Europejskiej ma być też i w Chinach. Więc tutaj będzie wtedy wszystko jasne, czy rzeczywiście te cła będą wprowadzone, czy nie. Natomiast Chiny cały czas ostrzegają, że są otwarte, są gotowe do rozmów, a szczególnie, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej zgadzają się z tą linią, no bo oczywiście odbije się to na gospodarce, a przede wszystkim konsumenci za to zapłacą, bo no, konsumenci, przedsiębiorstwa, które właśnie będą importowały z Chin, a przykład samochodów elektrycznych, gdzie nałożone zostały cła, jest tutaj najlepszym tego dowodem, gdzie w sumie, no przecież te samochody, mimo ceł i różnych restrykcji, jednak zalewają Unię Europejską. Także jakby nie było. Do tego dochodzi, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy wizytę pani też, nie wiem czy tak w Europie, ale to tutaj było nagłośnione, minister gospodarki i energii Niemiec, pani Katrin Reiche. Przepraszam, jeśli źle wymawiam. Spotkała się z wicepremierem i minister też i z wicem, no, z ministrem handlu Wen Tao, gdzie wyraźnie zostało powiedziane, iż no, Chiny są otwarte na wszelkie rozmowy i jakiekolwiek postulaty ma Unia Europejska. Natomiast właśnie będzie broniła swoich przedsiębiorstw i swoich pozycji. No, oczywiście pani minister gospodarki zdecydowanie tutaj opowiedziała się za pełną współpracą. Zresztą przyleciała też i z biznesmenami, z największymi prezesami firm. Więc tutaj zdecydowanie była sytuacja tego typu, iż postawa Niemiec bo Francja tak promuje te cła, to obejrzenia. Hiszpania na pewno będzie przeciw, bo w tej chwili Hiszpania jest największym odbiorcą w zasadzie też i chińskich inwestycji i biznesu. Stała się taka po Węgrzech drugim takim krajem, który właśnie, no, takim, jak to w Europie mówi się, że przyciółkiem chińskim. Mhm. Drugim przyciółkiem chińskim. No ale to jest jakby jedna sprawa, z którą to jeszcze będzie, na pewno o tym będziemy rozmawiać. Natomiast to, co chciałem poruszyć jeszcze w naszej rozmowie, no to oczywiście to, że wizyta w Chinach pana wiceministra Bartoszewskiego, ósmym posiedzeniu dialogu strategicznego Polska-Chiny. No, brzmi to tak ładnie, ale z tego wszystkiego to, proszę państwa, no, niewiele wynika. I przepraszam, no zawsze jestem tutaj bardzo, jak pani redaktor wie, ostry co do tego niewykorzystanych szans polsko-chińskich, no bo wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, co się dzieje, wiemy, jakie są w cyfrach relacje między importem, eksportem chińskim, inwestycjami chińskimi tutaj w Polsce. No a tak, nie ma żadnych w ogóle informacji. W Chinach na ten temat w ogóle nie ma żadnej informacji. To tylko mam tą informację, nie mój faworyt, no ale ambasador Kumoch poinformował, wrzucił to na swoim X-ie. Ale tak to Chiny zupełnie tą sprawę pominęły. No z chińskiej strony, no czy się dziwić, że pominęły? No bo w zasadzie no, nie przywiązują do tego wagi, że Polska jako strategiczny partner, skoro Polska w ubiegłym roku odrzuciła współpracę z Chinami, również w zakresie rzem rzadkich, kiedy minister Wang Yi był we wrześniu w Warszawie i spotkał się z ministrem Sikorskim, a oferował i w samochodach elektrycznych, i w bateriach, i we wszystkim. A ten temat oczywiście my jak zwykle z uporem maniaka, co robimy? No właśnie jak na tym spotkaniu, że sukcesem tej wizyty jest to, że został uzgodniony, i to szczególnie chcę podkreślić, bo to jest rzeczywiście warte, że została uzgodniona ostateczna wersja protokołu, który ma pozwolić na eksport do Chin polskiego drobiu z obszarów wolnych od ptasiej grypy. Przepraszam bardzo, coś tutaj nic nie rozumiem. Bo 2 lata od wizyty prezydenta Dudy w Chinach, kiedy miał być otwarte już w ogóle chiński rynek dla polskiego drobiu, rolnictwa i tak dalej, jesteśmy w miejscu, gdzie uzgadniamy ostateczną wersję protokołu, który nam otworzyć. Oczywiście to jest jeszcze szeroka sprawa tego zaplecza dyplomatycznego, politycznego, dlaczego tak się dzieje, no ale to uznać za sukces, kiedy prezydent Duda właśnie był tutaj w Chinach, była mowa o 15-krotnej różnicy między eksportem polskim i importem z Chin w bilansie. No tak. A teraz, żeby tak obrazowo powiedzieć, mamy rok 2026 i mamy 18-krotną różnicę. I chcemy tą różnicę w tym bilansie handlowym, przepraszam, no, zlikwidować z pełnym szacunkiem do drobiu. Ale do czym? Kiedy Chińczycy właśnie wystarczy spojrzeć, że pani spojrzy przez okno na ulicę Warszawy, gdzie samochody, no smartfony w ogóle.
To prawda. Coraz więcej chińskich marek jest widocznych w tej i w przestrzeni.
Coraz więcej jest widocznych. Odkurzacze, nie mówię o smartfonach, właśnie tych telefonach, no samochodach, teraz jest to najnowszy przykład.
I one są faktycznie i ładne, bo widziałam wewnątrz te samochody, jak wyglądają i no i są sporo tańsze rynkowo, więc one po prostu będą się sprzedawały.
Tak, oczywiście. Właśnie,
tak, tak.
Więc w tym wypadku naprawdę no dziwię się, oczywiście dzisiaj, znaczy wczoraj pojechał do Harbinu, tam niby tych polskich dawnych za czasów Związku Rosyjskich, Carskiej Rosji, no ale proszę państwa, no jest dla mnie jedna zasadnia sprawa. Jeśli nie potrafimy wykorzystać takiej szansy ekonomicznie, jeśli mamy zmniejszać ten deficyt, to jest tak samo, jak pani Urszula chce zmniejszać, to nie sankcjami, tylko właśnie produktami, tylko naszym eksportem do Chin. I mówienie o tym, że to jest no, wielki sukces i ustalili protokół, no przepraszam bardzo. Zresztą spotkał się, ostatnia taka informacja, ale to żeby państwa też podgrzać, co mnie podgrzewa, no bo spotkał się pan minister Bartoszewski, zresztą notabene, nie wiem czy to prawda, panie Rafał, może jest tutaj w Chinach, bo mówi się, że on ma też obywatelstwo brytyjskie, że ma paszport brytyjski. Nie wiem na ile jest to prawdą, czy nie.
A ja też nie wiem, czy jest to prawdą. Jakub Duszak też nie wie, czy jest to prawdą, w związku z tym teraz...
Czy ma paszport brytyjski, czy nie? No,
możemy sprawdzić, powiedzieć później słuchaczom Radia Wnet.
Dokładnie, proszę sprawdzić. No, nie chcę tutaj rozpowszechniać, ale w Chinach, jeśli jest... na takim szczeblu mają rozmawiać z osobą, która ma drugi paszport, no przepraszam bardzo, to jest trochę coś nie tak. Zresztą spotkał się z panią Hua Chun-in, to jest też dziwne stanowisko ono jest, bo niby tytularnie ma wiceministra spraw zagranicznych, ale w ogóle on odpowiada za w ogóle sprawy prasowe, protokolarne, tłumaczeniowe. A w ogóle to dopiero teraz, niedawno, dostała funkcję sekretarza generalnego do spraw współpracy Chin z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Więc przepraszam bardzo, kiedy Wang Yi, nie mówiąc o wicepremierze, spotyka się z każdym innym wiceministrem, ministrami, ale czy ważnego kraju. Nie mówiąc o tym, a przepraszam, zapomniałem. Pani Huang jest również sekretarzem organizacji partyjnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zresztą, żeby do śmiechu dać jeszcze więcej, to pan Bartoszewski spotkał się też również, no żeby trzeba mu jakoś wypełnić ten program, spotkał się również z panią Suan Hai-yan, która jest zastępcą dyrektora w Departamencie Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Więc jak sam raz, pan Bartoszewski naprawdę, no, niech ma takie spotkania, ale no, może doczekam takiej sytuacji, kończąc już ten mój wywód, bo dużo jest spraw, a czasu mało, więc przepraszam pana redaktora Dużaka za to, ale
nie, nie,
ale
wszystko
właśnie
to są...
Mam nadzieję, że właśnie może doczekam takiego czasu, że jednak zaczniemy wykorzystywać te swoje polskie, a to Polska ma, a nie tylko kurczaki, no te biedne kurczaki i to rolnictwo.
No, tak, no Polska jest tutaj też chyba potentatem na rynku, więc nie ma co umniejszać tej gałęzi gospodarki, ale rozumiem oczywiście, że ten potencjał jest dużo większy. Pamiętam, jak opowiadał pan o wizycie francuskiej delegacji z Emmanuelem Macronem na czele, z wielkimi przedsiębiorcami z Francji, i może powinniśmy brać z tego przykład, a nie może, a nawet na pewno. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Szanghaj, dziękuję panu za korespondencję.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Tak, drodzy państwo, Jakub Duszak wspomniany jest już w studio, 4 minutki po godzinie 9, więc najwyższy czas na wiadomości w Radiu Wnet. A ja tylko podziękuję. Adam Czerpak zrealizował poranek Wnet, Tosia Bartyś go wydała, Konrad Tomaszewski dba o to, abyśmy byli z państwem podczas transmisji na żywo. Dziękuję także jest Jakub Węgrzyn, Adam Domagała, portal wnet.fm. Jaśmina Nowak, do usłyszenia.